Witamy w Podróżach z Historią. Dzisiaj udamy się na północny wschód Czeskiej Republiki.
Obszar ten w przeciągu lat był wielokrotnie rozdzielany i przekształcany pod kątem narodowościowym, językowym i przynależności państwowej. Każdy element łączący był tutaj i jest poszukiwany jako przyczynek do wzajemnego zbliżenia.
Jednym z takich wpływów mógł być w długotrwałym, przeważnie katolickim środowisku szacunek do świętej Jadwigi, która została przyjęta jako własna przez Czechów, Morawiaków, Niemców, Polaków i Ślązaków, począwszy już od jej kanonizacji w 1267 roku.
Hedwiga, Hedwig bądź Jadwiga była od 5 do 12 roku życia wychowywana w klasztorze benedyktyńskim. I jak w tych czasach bywało, w wieku 12 lat wyszła za mąż za księcia Jędrzycha I i urodziła mu 7 dzieci.
Po 7 potomku Jadwiga z Jędrzychem porozumieli się w sprawie powściągliwości małżeńskiej. Jako jej symbol książę zaczął nosić potężną brodę, od której został nazwany Jędrzych I Brodaty. Małżonkowie wspólnie wspomagali zakładanie klasztorów, na przykład w Jędrzychowie lub w polskiej Trzebnicy, i żyli szczęśliwie aż do śmierci. I również do tej drugiej i do trzeciej, a następnie do czwartej, piątej i szóstej.
Niestety, w otoczeniu nieszczęsnej Jadwigi wszyscy zaczęli umierać. Często również gwałtowna śmierć zabierała jej kogoś z rodzeństwa, a także dzieci. Gdy w roku 1241 w wojnach zmarł jej małżonek i najukochańszy syn, a ona została praktycznie sama, wstąpiła do trzebnickiego klasztoru, w którym jej już jedyna córka była przełożoną ksienią.
W klasztorze Jadwiga mogła w pełni skoncentrować się na poświęceniu się Bogu, życiu liturgicznemu oraz na działalności socjalnej i charytatywnej. Na przykład założyła sierociniec. Jeden z jej atrybutów, bose nogi, obrazują jej umartwienie i prostotę oraz współczucie dla biednych. Chciała żyć podobnie jak oni. Z życiem pełnym gorącej pobożności, umiarkowania i przyjawem miłości na przekór ranom, których jej los nie szczędził, pożegnała się w 1243 roku w klasztorze trzebnickim, gdzie została także pochowana.
Bardzo szybko, bo już w 1267 roku została ogłoszona świętą i uważana jest za patronkę Polski, Śląska, Berlina, Wrocławia, Trzebnicy, Krakowa i później również diecezji ostrawsko-opawskiej. O umiłowaniu do niej świadczy ilość kościołów oraz innych miejsc sakralnych, w których jest czczona. Jeden z nich możemy znaleźć na przykład w Opawie. Kościół ewangelicki świętej Jadwigi zbudowany został w latach 1933-1938. Wyświęcony został jednak dopiero w roku 1993.
Przekrój budowli oparty jest o podwójny krzyż. Ciekawym elementem jest zatwierdzenie żelazobetonowej konstrukcji szkieletu lub też kubistyczny styl wieży kościoła. Na wewnętrznych malowidłach przedstawieni są także żołnierze niemieccy, mimo iż kościół po niemieckiej Opawie miał służyć jako pomnik ofiarom I wojny światowej.
Do najważniejszych zabytków w Opawie należy konkatedra Wniebowzięcia Panny Marii, która uważana jest za największą budowlę śląskiej ceglanej gotyki w Czeskiej Republice. Jej wieża ze swoją wysokością 102 metrów jest najwyższa na Śląsku. Fundament konkatedry tworzy romańska świątynia zakonu rycerzy niemieckich z początku XIII wieku, a w jej stylu zawarte są elementy gotyku i baroku.
W sąsiedztwie katedry skrywa się jeden z unikatowych zabytków w mieście. Jest to dzisiaj prawosławny kościół świętej Elżbiety. Pierwotnie gotycki i w końcu zmieniony na barokowy kościółek zbudowali niemieccy rycerze zakonni.
W XVI wieku na Opawę silny wpływ miała reformacja. Na przykład w roku 1580 przynależność do katolicyzmu zgłaszało tylko 18 mieszczan opawskich, a w latach 1578-1603 w kościele parafialnym, który znajdował się w rękach protestantów, odbywały się wyłącznie nabożeństwa luterańskie.
W ramach kontrreformacji sprowadzeni tutaj jezuici w miejsce małego kościoła zbudowali w latach 70. XVII wieku imponujący kościół świętego Wojciecha. Triumfalistyczna fasada kościoła z jezuickimi świętymi we wnękach, skierowana na otwarty plac, miała być symbolem ponownego wzmocnienia obecności wiary katolickiej w mieście. Podczas wojen husyckich region pozostał mniej więcej katolicki i bardzo dobitnie występował przeciwko husytom. Późniejsza niemiecka reformacja luterańska znalazła tu już swoich zwolenników, przede wszystkim w księstwie cieszyńskim na północy regionu. Na początku wojny 30-letniej Śląsk w szczególnym stopniu uczestniczył w ruchu stanowym. Mimo iż syn cieszyńskiego księcia Adam Wacław już w 1610 roku opuścił wiarę luterańską i w swoich włościach rozpoczął proces rekatolizacji.
Koniec wojny 30-letniej i pokój westfalski zawarty w 1648 roku umożliwił śląskim ewangelikom odbywanie nabożeństw w swoich domach. Prawo to jednak wygasło w 1654 roku, gdy tak zwana komisja religijna zaanektowała luterańskie kościoły i wygoniła ich księży.
Król szwedzki Karol XII zmusił następnie cesarza Józefa I do wydania pozwolenia na budowę kościoła ewangelickiego koło Cieszyna oraz szkoły ewangelickiej, tak zwana ugoda altranstadtska. Ten kościół Jezusa jest największym kościołem luterańskim w Europie Środkowo-Wschodniej.
Na Śląsku można znaleźć kilka ciekawych i posiadających duże znaczenie kościołów o luterańskiej tradycji. Jest to pierwotnie niemiecki kościół ewangelicki w Bochuminie, kościół tolerancyjny w Dawsi lub klasycystyczny kościół w Orlowie. Na Śląsku znajdowało się również kilka zborów jednoty braci czeskich, z których najbardziej znany był Fulneku.
Fulnek był pierwotnie niemiecki, lecz podczas wojen husyckich miasto częściowo zczechizowało się. Od drugiej połowy XV wieku należy do panów z Żerotina, którzy wspierali jednotę braci czeskich. Nie można więc dziwić się, że pierwsze wzmianki o braciach czeskich Fulneku występują już w 1483 roku.
Z czasem jednota braci czeskich ustanowiła sobie również swoją szkołę, w której w latach 1618-1621 działał jako nauczyciel i proboszcz zboru braci czeskich Jan Amos Komeński. Wytworzył tutaj kilka pierwszych dzieł, a także poznał tutaj swoją pierwszą żonę Magdalenę Wizowską. Szczęśliwy okres miał tylko w ciągu 3 lat. Po bitwie na Białej Górze Komeński wyjechał stąd i zbór braci czeskich w Fulneku wygasł. Kapucyn Bonaventura, który kierował pierwszą misją rekatolizacyjną w Fulneku, w modlitewnym uniesieniu prześwięcił go na katolicki kościół świętego Wacława.
Ten jednak nie przyjął się szczególnie. W źródłach historycznych traktujących o nim można znaleźć ostatnią wzmiankę w 1629 roku. W drugiej połowie XVII wieku kościół znikł, a budynek służy jako spichlerz, a nawet jako pańska ujeżdżalnia. Dzisiaj jest tutaj pomnik Jana Amosa Komeńskiego.
Architektonicznym elementem dominującym nad miastem jest kościół parafialny Najświętszej Trójcy, który można zaliczyć do najwybitniejszych budowli barokowych północno-wschodniej Morawy. Wnętrze kościoła oraz kaplicy zawiera wysokiej jakości, jednolicie wykonane w stylu barokowym meble i malunki naścienne Józefa Ignacego Sadlera, zharmonizowane tematycznie z patronem kościoła.
W okresie rekatolizacji charakterystycznym jest między innymi rozwój ludowych pielgrzymek. W Krnowie do dzisiejszych dni zachowała się 400-letnia tradycja pielgrzymki na szczyt Cwilin, gdzie w latach 1722-1728 został wybudowany barokowy kościół pielgrzymkowy. W pobliżu stoi wieża widokowa, z której roztacza się urokliwy widok panoramy okolic, a zwłaszcza najwyższego szczytu Moraw, Pradziada.
Legenda o leczniczych własnościach obrazu Panny Marii od 7 boleści, który umieszczony jest za głównym ołtarzem, jest tradycją pielęgnowaną już od średniowiecza. Corocznie odbywa się kilka pielgrzymek na Cwilin. Najbardziej znane są pielgrzymki Podwyższenia Świętego Krzyża i Panny Marii od 7 boleści, które odbywają się w połowie września.
Pod wzgórzem, w samym Krnowie, można odwiedzić neoromańską synagogę posiadającą wnętrze wykonane w stylu mawretańskim, inspirowanym budowlami safardyjskich Żydów. Jako jedna z niewielu synagog w rejonie została uratowana przed nazistami. W odróżnieniu od synagog w Chlubcicach, Opawie, Ostrawie, Ołomuńcu i Kromierzyżu, te niestety zostały zrównane z ziemią.
Budowle udało się uratować dzięki odwadze i ofiarności członka Krnowskiej Rady Miejskiej Franca Irblicha, który w czasie okupacji przeforsował jej przemianowanie na miejską halę targową. Uratowane zostały nawet zwoje tory oraz przedmioty kultu. Od jesieni 2003 roku powraca powoli do synagogi życie duchowne i kulturalne. Na zakończenie dzisiejszego programu zatrzymamy się jeszcze we Frytku Mistku. Budowlą dominującą nad Frytkiem jest katolicka bazylika Nawiedzenia Panny Marii. Stoi ona w miejscu, gdzie w połowie XVII wieku robotnicy podczas kopania gliny znaleźli kamienny posąg Panny Marii. Przynieśli go do kościoła parafialnego, ale posąg następnego dnia ponownie znalazł się w pierwotnym miejscu.
Od połowy XVII wieku do Frytku przychodziło wielu pielgrzymów, których po wybudowaniu drewnianej kaplicy nad posągiem w 1706 roku przybywało stale więcej. Posąg Panny Marii został umieszczony nad tabernakulum. Dzięki temu Frytek stał się dominującym miastem i nazwany jest czasami Śląskie Lourdes.
Znaczenie świątyni zostało zwiększone 30 sierpnia 1999 roku, po tym, gdy papież Jan Paweł II podwyższył świątynię na Bazylikę Minor.
Do mniej znanych, a przez to rzadszych zabytków miasta Frytku należy cmentarz żydowski, który zdobi wiele okazałych nagrobków. Wprawdzie cmentarz założony był w 1882 roku, lecz szybko urósł do takich rozmiarów, że należy u nas do największych żydowskich cmentarzy. Dzisiaj jest już sporadycznie pielęgnowany.
W roku 1864, tuż po założeniu żydowskiej wspólnoty religijnej we Frytku, rozpoczęła się budowa synagogi w stylu mauretańskim, którą w 1865 roku uroczyście wyświęcił cieszyński rabin Samuel Friedman. Jednak w czerwcu 1939 roku została przez nazistów wypalona i przez kilka lat niszczała, aż w końcu ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o jej zbyciu w przetargu.
Jako ostatni z pięciu frydeckich kościołów powstał w latach 1910-1911 kościół niemieckiej cerkwi ewangelickiej poświęcony świętemu Piotrowi i Pawłowi. Nabożeństwa ewangelickie odbywały się już jednak od 1888 roku. Zbór został tutaj ustanowiony w 1896 roku. Od roku 1945 kościół wykorzystywany jest przez Czesko-Braterską Cerkiew Ewangelicką oraz Śląską Cerkiew Wyznania Augsburskiego.
A zupełnie na końcu dodamy jeszcze parę szczególnych typów.
W pobliżu Frytku Mistku leży miejscowość Sedliście, gdzie można zwiedzić zrębowy kościół Wszystkich Świętych z 1638 roku. Kościół, nad którym króluje wysoka trzypiętrowa wieża z gontową banią cerkiewną, stanowi jeden z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Czeskiej Republice i to nie tylko dzięki swojemu rozczłonkowaniu i włączeniu ludowych elementów zdobniczych, ale także dzięki swojej monumentalności.
Również zwolennicy nowoczesnej architektury sakralnej mogą znaleźć coś dla siebie. Po upadku komunizmu na Śląsku Opawskim zaczęto budować wiele nowych kościołów katolickich. W części północno-wschodniej możemy, wędrując z wioski do wioski, odwiedzać po kolei kościoły w Chuchelne, Chniewoszicach, tutaj stoi również stary drewniany kościółek świętego Piotra i Pawła, Slużowicach, Darkowicach lub również w samej Opawie. Tutaj wiara ma pewną przyszłość.
I to jest od nas dzisiaj wszystko. Życzę wszystkiego najlepszego i zapraszam na następne podróże z historią. Do usłyszenia.